Witam Was, drodzy bracia, siostry, cudownym imieniem naszego Pana. Kiedy tak trochę myślałem, czym się podzielić dzisiaj i może nie będzie to coś nowego, nie będzie to nie wiadomo co, ale może kiedy będę tu dzielił się pewnym urywkiem Słowa Bożego, może skojarzycie, że kiedyś troszeczkę już, znaczy mówiłem na ten temat, ale troszkę inne myśli, też do tego nowe rozmyślenia mi przyszły. Wiecie, jesteśmy w tym nowym roku i jak się już okazuje, już prawie dziś jest 15. I jaki był ten stary rok, też możemy sobie, każdy z nas na pewno robił takie rozliczenie, podsumowanie, zobowiązania różne. I wiecie, ja tak robiłem co roku i co ten nowy rok, to sobie mówiłem, a w następny rok na pewno więcej poświęcę czasu w służbie dla naszego Pana. No i kiedy przychodzi znów ten następny rok i wracam myślami, jaki tamten rok był, i czy był lepszy, czy naprawdę był, więcej poświęcałem swojego czasu dla Pana. Czasami to takie, człowiek sam się usprawiedliwia i czasami ja też tak sobie robię. A no bo przecież, no nie miałem czasu, no przecież musiałem pracować, no przecież musiałem to robić, no a tyle rzeczy. I tak się sam usprawiedliwiam. Ale jeżeli naprawdę tak wniknę, swoje życie, swoje postępowanie, ile zmarnowanego czasu dla Pana było w moim życiu i w moim postępowaniu. Ile może złych rzeczy zrobiłem, z których nie jestem zadowolony i nie powinienem. Ale wiecie, cieszę się z tego, że Bóg mówi do mnie i myślę, że do każdego z nas różnymi sposobami. I używa różnych rzeczy, używa różnych argumentów. I ja w ostatnim czasie to przeżywam. Bóg mówi do mnie w szczególny sposób i zaczynam myśleć nad tym i wyciągać pewne wnioski. Dlaczego się dzieje tak, a nie inaczej? Będę chciał dzisiaj czytać z Księgi Sędziów, znany urywek Słowa Bożego z 11 rozdziału i ta historia też. Kiedyś dość dawno tym dzieliłem się trochę. Ale jest tu mowa o pewnym człowieku, który miał na imię Jefta z Gileadu. Był to, czytamy tu sobie Bożym, rycerz waleczny, był synem kobiety wszetecznej, z której Gilead spłodził go. Lecz gdy właśnie ta żona Gileada urodziła mu synów, ci synowie, kiedy dorośli, wygnali tego Jeftę, tak by swojego brata, mówiąc, że nie może dziedziczyć w ich rodzie, w ich majątkach, dlatego że jest synem innej kobiety. Wygonili go, dlatego że nie był godzien wobec tych braci, aby dziedziczył w tym majątku, w tym rodzie. Nasuwa mi się taka czasami myśl, jak ja czasami też postępuję, jak my postępujemy w obecności czasami różnych osób, różnych ludzi. Jak często właśnie ja, może my, osądzamy innych. No ty, jakże ty możesz być tu społeczny? Jakże ty możesz wyjść tu? Jak ty możesz służyć Panu, jak ty takie i takie rzeczy kiedyś robiłeś, albo ty jesteś, jak tutaj pisze w Słowie Bożym, że został stworzony z wszetecznej kobiety. I ten Jefta został wygnany. Bracia go wygnali. Nie możesz dziedziczyć w rodzie naszego ojca, gdyż jesteś synem innej kobiety. I co, jakie wyjście ten Jefta miał? No nie miał innego wyjścia, no musiał po prostu uciec od swoich braci. Czytamy, że uciekł od swoich braci, osiedlił się w pewnej krainie i kiedy uciekł, czytamy, że zebrało się wkoło niego różnych nicponi, różnych złych ludzi i sobie tak grasowali. I robili może złe rzeczy, trudno nie jest, tu wolą mi osądzać, też nie pisze, ale czytamy, że zebrało się wokół niego dużo nicponi i grasowali razem z nim. Ale przyszedł taki moment, kiedy właśnie Amonici wszczęli wojnę z narodem izraelskim i kiedy właśnie starsi Gileadu zobaczyli właśnie, że Amonici nadciągnęli i że będzie problem, będzie im ciężko, nagle sobie przypominają o tym człowieku, którego wygnali. Przypominają sobie o nim i mówią, przecież on tam ma swoich ludzi, on tam przecież robi niby złe rzeczy, ale może udamy się do niego i spróbujemy go sprowadzić do nas. Może by nam pomógł. I kiedy przyszli do niego i mówią mu, pójdź do nas, przedstawili mu swój problem i mówią, pójdź do nas i zostań naszym wodzem i podejmiemy walkę z Amonitami. I wiecie, on mówi do nich tak, że do tych starszych Gileadu, kiedy oni przyszli, mówi do nich tak, ale czy to nie wy z nienawiści wygnaliście mnie z domu ojca mego? Przecież to wy wygnaliście mnie, a teraz przychodzicie do mnie, abym wam pomógł? I mówi do nich, dlaczego przychodzicie do mnie teraz, gdy popadliście w niedolę? Taka jest natura człowieka. Kiedy jest problem, przychodzimy w ten czas szybko do Boga. Kiedy jest problem, kiedy jest trudna sytuacja w moim życiu, kiedy coś mnie dotyka, w ten czas przychodzę do Pana. Kiedyś, nie wiem z kim rozmawiałem, ale na temat rozmawialiśmy biednych ludzi. I wiecie, ktoś mi powiedział tak, i myślałem dużo nad tym, że biedny człowiek nie będzie się użalał nad sobą. I tak dało mi to dużo do zastanowienia i myślałem nad tym. Bo gdybyśmy czytali Biblii o biednych wdowach, wiecie, dlaczego o nich w Biblii pisze? Dlatego, że ona naprawdę była biedna i oddała ostatni swój grosz. Ale nie czytamy tam, że ona wcześniej cały czas chodziła i się użalała nad sobą. I wiecie, ostatnio miałem też właśnie do czynienia trochę na wyjeździe, kiedy właśnie byłem w Norwegii, z takimi ludźmi, którzy mieli naprawdę ciężką sytuację. Ale oni nie mówili tak o tym. Oni byli wdzięczni Panu za to, że mieli możliwość, Pan im dał, że mogli sobie zarobić, aby pomóc, aby mógł spłacić te długi. I wiecie, oni za każdy jeden ten zarobione pieniądze dziękowali Panu. Chociaż te pieniądze to nie były na oszczędności, tylko oni te pieniądze, co zarobił, musiał przesyłać, aby spłacać swój dług. I wiecie, to było też świadectwem dla tych ludzi, u których on się zadłużył. Dlatego, że oni nie liczyli na to, że on kiedyś te pieniądze spłaci. I kiedy ta żona jego, kiedy on przesyłał te pieniądze, poszła spłacać ten dług, to ten, od którego były te pieniądze pożyczone, on był w szoku. I wiecie, on im dużo z tego długu podarował. Dlatego, że on po prostu nie uwierzył w to, że on kiedyś to spłaci. I zobaczyłem w tym, wiecie, ja mam takie ostatnio zdanie, przemyślenia, że przecież mamy kolana. Dlaczego z tym nie przychodzimy do naszego Pana? Dlaczego ja z moimi problemami nie przychodzę przede wszystkim do mojego Pana? A Pan się zatroszczy o to. Pan pośle kogoś, nawet nie będziemy się spodziewać kogo, który nam pomoże. I wiecie, wiele świadectw, i teraz nawet Patrycja, kiedy wczoraj wróciła, krótko parę słów powiedziała, wiele świadectw i wielu mężów Bożych może o tym powiedzieć, w jaki sposób Bóg działa. Ale wiecie, oni te wszystkie prośby, wszystkie te swoje problemy wylewają nie przed tobą, nie przede mną, tylko wiecie, przed kim? Przed Panem. Przed Panem. Mamy kolana. Mamy wspaniałego Ojca, który nie jest obojętny na nasze prośby i na nasze wołania. Anna, o której tu często mówiłem, Patrycja to się jak mówi o niej, to od razu uśmiecha. Wiecie, ona wylała swoją duszę przed Panem. I Pan wysłuchał. I to ja się muszę nauczyć, ja przede wszystkim. Wylewać duszę przed Panem i swoje problemy, swoje sprawy. A Pan nawet nie będzie mi się spodziewać, w jaki sposób zadziała. I kogo pośle? I kogo pośle do nas? Byli bracia, którzy nie mieli za co jeść, nie mieli pieniędzy na chleb na ten. I kiedy modlili się, następny brat się modlił, komu mógłby pomóc, i Pan posyłał tych ludzi do tego brata. Tu, z tego miejsca, dużo świadectw było, gdzie bracia siedzieli i mówili, w jaki sposób Bóg działa. I wiecie, kiedy przyszli ci starsi do tego Jefty i kiedy mu przedstawili sprawę, kiedy on mówi do nich, przecież to wy mnie wygnaliście z domu ojca mego. Starsi odpowiedzieli mu, właśnie dlatego zwróciliśmy się teraz do ciebie, abyś poszedł z nami i wojował z Amonitami jako nasz wódz, wódz wszystkich mieszkańców Gileadu. I Jefta rzekł do starszych, czy jeżeli mnie sprowadzicie z powrotem, abym wojował z Amonitami, a Pan ich wyda, to czy zostanę waszym wodzem? Starsi powiedzieli, Pan niech będzie świadkiem między nami, jeżeli byśmy nie mieli postąpić według Twojego słowa. I wiecie, następna rzecz, jaka mi się bardzo ujęła mnie w tym, to, kiedy ten Jefta się zgadza na to, aby iść, wrócić, tak by do swoich braci, aby wojować z Amonitami. Wiecie, co on robi? Pierwszą czynność, jaką robi. Przedłożył całą tą sprawę Panu. Panu Bogu. Przedstawił to. Panie, jeżeli ja mam być tym wodzem, Panie, jeżeli ja mam toczyć tą wojnę z Amonitami, to Ty pobłogosław to. Pierwsze, co zrobił, przedłożył do Panu. Pierwsze, jak mamy problem, jeżeli mamy trudne sytuacje w swoim życiu, co robimy? Czy przedstawiamy to naszemu Panu? Czy Pan o tym wie? On wie zresztą, on widzi każdy nasz krok, ale czy przedłożamy to naszemu Panu? I wiecie, kiedy ten Jefta przychodzi tam do Gileadu i kiedy posyła swoich posłańców tam do tego króla Amonitów, I mówi, co za przyczyna, że przybyłeś do mnie, aby wojować w mojej ziemi? A Amonici, król Amonitów, odpowiedział, dlatego, że po wyjściu z Egiptu Izrael zajął moją ziemię od Aronu aż po Jabok i aż po Jordan, oddaj ją więc powrotem dobrowolnie. I wtedy Jefta ponownie wyprawił posłów do tego króla z takim oświadczeniem i mówi, nie zajął Izrael ziemi Moabitów ani ziemi Amonitów. I opowiada całą tą historię, jak to się działo, kiedy naród izraelski chciał przejść przez ziemię Amonitów, Moabitów i kiedy wysłali swoich posłańców z prośbą, aby mogli przejść, oni nie wyrazili zgody na to. Nie zgodzili się, nie pozwolili im przejść, chociaż wiedzieli, że Pan Bóg jest tym narodem izraelskim, że przemożną ręką ich prowadzi. Powiedzieli nie. I kiedy właśnie ten Jefta wymienia i mówi, dlaczego nie pozwoliliście wówczas nam przejść? I mówi, to przecież dlatego, że myśmy później zdobyli tą ziemię, należała się do nas, dlatego, że ją zdobyli. Przemożną ręką, którą Pan ich prowadził. Ale to jest taki krótki zarys tylko tego, w jaki sposób właśnie naród izraelski wędrując napotykał się na różne przeszkody, trudności, ale Bóg przemożną ręką ich prowadził przez tą pustynię i doprowadził do celu, chociaż to tak długo trwało przez nieposłuszeństwo właśnie tego też narodu izraelskiego. Ale chciałbym dalej mówić o tym mężu Bożym, jakim właśnie był Jefta. I wiecie, kiedy po tej rozmowie z tym królem Amonitów czytamy, że lecz król Amonitów nie usłuchał słowa Jefty, z którymi ten do niego się zwrócił. I mówi, bo mówił do niego, ja w niczym ci nie zawiniłem, lecz ty źle postępujesz wobec mnie, wszczynając ze mną wojnę. Niech pan sędzia rozsądzi dzisiaj między synami izraelskimi i Amonitami. Tak powiedział Jefta, ten, który przedłożył sprawę panu. I wtedy Jefta podejmuje wojnę z Amonitami, ale czytamy o tym, że wtedy Duch Pański stąpił na Jeftę i obszedł on Gileadczyków, Manasesytów, obszedł też całą Mispę Gileacką, a z Mispy Gileackiej wyruszył na Amonitów. Ale jeszcze jest najważniejsza rzecz, jaką właśnie ten Jefta uczynił. Wcześniej przedłożył tą sprawę Panu, a później złożył Panu ślub. Złożył Panu ślub. I pytanie. Pytanie do mnie, pytanie do nas. Czy my złożyliśmy Panu śluby? Czy każdy z nas, kto tu jest dzisiaj, czy złożyliśmy Panu śluby? Tak? Tak. Poprzez co? Poprzez to, że uwierzyliśmy i chrzest. Złożyliśmy Panu śluby. Co, do czego nas to zobowiązuje? Do czego mnie to zobowiązuje? Złożyliśmy Panu śluby. Jefta złożył Panu ślub tej treści. Jeżeli wydasz Amonitów w mojej ręce, to wówczas, gdy cało przywrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie, a z drzwi mojego domu. Wiecie, jakie to jest zobowiązanie? Wiecie, jaki to jest ślub? Nie wiem, czy trudno mi powiedzieć i nie będę ani rozsądzał tego, ale czy Jefta się zastanowił nad tym ślubem, który złożył. Gdy cało powrócę z wyprawy na Amonitów, do Pana należeć będzie i na całopalenie złożę mu to, co wyjdzie na moje spotkanie z drzwi mojego domu. A muszę wam powiedzieć, że czytamy tu w Słowie Bożym, że miał tylko jedną córkę, jedyną. Miał tylko jedyną córkę. No i co, pomyślcie sobie przez moment, co mogło wyjść? Kto mógł wyjść? Pies, zwierzę, żona. Czytamy o tym Słowie Bożym, że wyruszył Jefta przeciwko Amonitom, aby z nimi walczyć, a Pan wydał ich w jego ręce. I zadał Jefta bardzo ciężką klęskę na obszarze Aror, aż do okolic Minianit, zdobywając 20 miast. I aż do Abel-Keranim, tam zostali Amonici upokorzeni wobec synów izraelskich. Czyli Pan pobłogosławił wyprawę i tą wojnę, którą musiał stoczyć Jefta z tym królem amonickim. Także pobił ich i zwyciężył. I zwyciężył. I kiedy właśnie ten Boży sługa, tak można powiedzieć, wraca zwycięskiej wojny z tymi Amonitami. Czytamy, że przyszedł do Mispy, zbliżył się do swojego domu i oto wychodzą na jego spotkanie z bębnami, tańcami i między innymi jego własna córka, jedynaczka. Co ja bym zrobił, co my byśmy zrobili w tej sytuacji? Czy Bóg dzisiaj chce od nas takich ofiar? Czy Bóg chce od nas, abyśmy swoje dzieci Mu składali? Myślę, że nie. Ale Bóg chce ofiary naszej, mojej, służby. Być Mu wiernym, być Mu posłusznym. Chodzić Jego drogami. Chociaż tak śpiewaliśmy w pieśniach, są one wąskie, kręte. Trudne. Nie są łatwe. Żyjąc dzisiaj, w tych czasach, nie jest to łatwe. Ale czy mamy się poddać? Nie. Mamy walczyć w imię naszego Pana i służyć Mu. Mimo tych przeszkód, które diabeł nam dziś kładzie, kłód, które nam kładzie. Różny sposób. Różnymi sposobami. Poprzez choroby, poprzez brak pracy, poprzez różne trudne sytuacje, ale mamy się nie poddać. I mamy być wierni do końca, dlatego że ślubowaliśmy naszemu Panu. A Bóg nie chce ofiary takiej, jak wówczas od tego męża Bożego Jefty. Nie chce tego dziecka od nas, jedynego. Była ona zaś jedynaczką, oprócz niej nie miał ani syna, ani córki. To też, gdy ją zobaczył, rozdarł swoje szaty, jak to ojciec. Jak córko moja, zdruzgotałaś mnie, sama zaś stała się dla mnie nietykalną, złożyłem bowiem ślub Panu i nie mogę się cofnąć. Jak to jest właśnie z tym cofaniem w naszym życiu? Moim. Czasami właśnie, kiedy tu wymieniałem, przychodzą te trudne chwile. Poddajemy się, cofamy się. Zamiast iść do przodu, cofamy się. Czy Jefta się cofnął? Nie. Nie cofnął się. Czy Pan Jezus się wycofał? Kiedy w śmiertelnym boju bojował. Kiedy miał iść na krzyż na Golgotę. Czy się cofnął? Nie cofnął się. Mimo to, że cierpiał męki. Za co? Niewinny. Za moje grzechy, za nasze winy. Czy się cofnął? Nie. Bo gdyby się cofnął, nie byłoby przebaczenia. Nie bylibyśmy tu. Pan Jezus się nie cofnął. Jefta się nie cofnął w tym, co zobowiązał się wobec Boga. Ale ona rzekła: Ojcze mój, skoro złożyłeś ślub Panu, uczyń ze mną tak, jak ślubowałeś, gdy Pan sprawił, że wziąłeś pomstę na twoich wrogach. Wiecie, dziwne dla nas może na dzisiejszy dzień dziwne zachowanie tej córki. Nie myślicie o tym? Jak ona mówi do ojca? Ojcze mój, skoro złożyłeś ślub, uczyń ze mną tak, to uczyniłeś. No dziwne to jest. Nie wiem, na dzisiejszy język, na dzisiejsze czasy, w których żyjemy, nie wiem, jakby te nasza córka czy nasze dzieci to odebrały. Ja sobie tego jakoś nie wyobrażam. Ale ona mówi: Ojcze, uczyń ze mną to, co ślubowałeś. Poprosiła tylko swojego ojca o to, aby niech mi to będzie użyczone. Pozostaw mi 2 miesiące czasu, abym mogła pójść i chodzić po górach, opłakiwać swoje dziedzictwo wraz z moimi towarzyszkami. I też tak uczynił ojciec jej, że pozwolił jej na te 2 miesiące odejść i wypuścił ją na 2 miesiące. Poszła wraz z swoimi towarzyszkami, opłakiwała swoje dziewictwo na górach, a po upływie 2 miesięcy powróciła do swojego ojca. On zaś uczynił z nią zgodnie ze ślubem, jaki złożył. Ona nie obcowała z żadnym mężczyzną i weszło to w zwyczaj w Izraelu, że rokrocznie sodzą się dziewczęta izraelskie, aby przez cztery dni w roku nucić pieśń ku czci córki Jefty. Ona wróciła po 2 miesiącach. Przecież mogła nie wrócić. Mogła uciec. A nie zrobiła tego. Ojciec i córka. Czytaliśmy różne historie Biblii, w jaki sposób Bóg działał. Czytaliśmy historię o Abrahamie, o Izaku. A tutaj Jefta składa swoją córkę na ofiarę. Bo ślubował Panu. Ja myślę, że Bóg mu to wynagrodził. I to nie nasza, ani moja rzecz, ale na pewno. Dlatego, że on się wywiązał z tego, co ślubował. Chociaż to było trudne. Chociaż to było przykre. Chociaż to było tragiczne. Ale on się wywiązał z tego, co ślubował. Wiecie, gdybyśmy w jakimś procencie wywiązywali się z tego, co ślubujemy naszemu Panu, co ślubowaliśmy, gdy uwierzyliśmy, gdy potwierdziliśmy to poprzez chrzest. Nie wiem, czy pamiętacie ten czas, kiedy nam się wydawało, brat Tomek tu, kiedy mówi, że wydawało mu się w ten czas w Gdańsku, czy że cały Gdańsk zewangelizuje. Każdy z nas taki zapał był. A jak jest dzisiaj? Co robimy dzisiaj w tym kierunku? Czy może jesteśmy tym hamulcem jeszcze? Czy może jesteśmy na tym etapie, gdzie jeszcze próbujemy zatrzymać służbę pracy dla Pana? Bo to nam się nie podoba, bo to nam się nie podoba i próbujemy cały czas walczyć. Czy otwieramy się na współpracę, na służbę dla naszego Pana? Czy jesteśmy otwarci na to? czytamy o tym mężu Bożym, że sądził Izrael przez 6 lat. Nie pisze więcej o nim, ale sądził jeszcze, prowadził tak by ten Izrael, toczył też jeszcze inne wojny. Ale był takie coś, że przyszli, zebrali się Efraimici i ruszyli na północ i rzekli do Jefty: dlaczego wyruszyłeś na wojnę z Amonitami, a nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To też spalimy twój dom razem z tobą. To też spalimy twój dom razem z tobą. Znaleźli się ludzie, którzy nagle stali się zazdrośni. No jak to przez takiego człowieka, jakim był właśnie, jak czytam na początku, jakim był Jefta, synem przetecznej kobiety, odnosi zwycięstwo z Amonitami, jest okryty sławą i zaczyna się zazdrość. I mówią do niego: dlaczego nas nie wezwałeś, abyśmy z tobą poszli? To też spalimy twój dom razem z tobą. I Jefta im mówi tak: ja i mój lud miałem z Amonitami spór bardzo ciężki. A gdy was wzywałem, nie wybawiliście mnie z ich rąk. Gdy więc widziałem, że nie ma u was pomocnika, naraziłem swoje życie i ruszyłem na Amonitów, a Pan wydał ich moje ręce. Dlaczego więc przyszliście dziś do mnie, aby mnie napastować? Co tu jest? To, co przeczytałem, o czym tu jest mowa? Zazdrość. Po zwycięstwie Jefty przychodzą i mówią: dlaczego poszedłeś bez nas? A co on mówi? Gdzie byliście? Gdzie wy byliście, gdy narażałem swoje życie? Kiedy ruszałem na Amonitu, gdzie wyście byli? Jest to troszeczkę ta sytuacja podobna do mnie i do nas. Często, jeżeli odnosimy jakieś zwycięstwa w swoim życiu, jeżeli mamy w służbie dla Pana owoce, w ten czas jest zazdrość. Ale kogo? Tych ludzi, których? Tych, którzy nic nie robią. Tych, którzy są przeszkodą. Jest zazdrość. I taka podobna sytuacja właśnie tu była. Jefta mówi: gdzie wyście byli? Dlaczego więc przyszliście dziś do mnie, aby mnie napastować? Czyż nie jest tak w naszym życiu dzisiaj? Czytamy, że zebrał Jefta wszystkich wojowników gileackich, wszczął wojnę z Efraimitami i pobili wojownicy gileacy Efraimitów. Ci bowiem mówili pogardliwie: jesteśmy zbiegami z Efraimitu. I to jeszcze tam tak, dalsza trochę taka historia, w jaki sposób ich tam wyłapywali. Ale chciałbym, abyśmy się skupili na tym właśnie Jefcie. Na tym mężu Bożym właśnie, który ślubował Panu i był wierny do końca. I był wierny do końca. I pytanie do mnie, pytanie do nas. Czy jesteśmy wierni do końca naszemu Panu? Czy chcemy być Mu posłuszni? Czy chcemy w imię Jego toczyć spór z tym światem? Z tym wszystkim złem, które nas otacza dzisiaj, na które jesteśmy narażeni. Nie myślmy, że będzie lepiej. Dlatego, że to, co słuchamy wiadomości, to, co się dzieje wokół nas, te kataklizmy, te wszystkie wojny, to wszystko, co się dzieje i w naszym kraju, gdzie ludzie przechodzą, niektórzy też i tragedie. Ale wiecie, w tym wszystkim mamy wspaniałego orędownika, mamy wspaniałego Ojca, mamy kolana. Możemy przychodzić do Niego w modlitwach i prosić, a On nie będzie obojętny na nasze wołania. Tak złożyliśmy Mu ten ślub kiedyś w naszym życiu. Bądźmy tymi, którzy nie złamią tego. Bądźmy tymi, którzy będziemy wierni Mu w tym, co będziemy czynić. I starajmy się żyć nie jakąś zazdrością, nie jakimś szkalowaniem jeden drugiego, ale starajmy się żyć miłością, jaką Pan nas nauczył. Jedni do drugich. W okazywaniu, tak w Biblii mówi, szacunku jedni do drugich. Wyprzedzajcie się, Biblia mówi. Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku jedni ku drugim. A Pan, jeśli to będziemy czynić, Pan pobłogosławi. Pobłogosławi mnie i nas, każdego z nas. Pan nie będzie obojętny na nasze wołania. Tak, modlimy się o siostrę Zosię, o Rachelkę, o siostrę Ulę. Nie bójmy się przyjść i mówić. Mówić, że mam taką prośbę, mam taki problem. Módlcie się razem, bracia, siostry, módlmy się. Módlcie się o mnie. Módlcie się, będziemy się modlić o każdego z nas. Jest potężna siła w modlitwie. Jest potężna siła w modlitwie. Ja myślę, że każdy z nas to już doświadczył nieraz. Każdy z nas to doświadczył nieraz. Wiecie, ja w ostatnim czasie, poprzez tych trudne przeżycia, jakie ostatnio mnie spotykają, w pracy szczególnie, i śpię. Wiecie, śpię w nocy i budzę się i takim stresie małym, no bo wichura. A mam jechać. I tak się modlę rano przyjść. Panie Boże, no nie wiem, co robić. No chyba nie pojadę. Ale wiecie, przychodzę ostatnio i tak szalało z czwartku na piątek. Przychodzę do pracy rano i tak mówię, no przyjdę i odmówię. No nie wiem, niech się robi, co chce, ale odmówię, nie pojadę. Ale wiecie, tak się uspokoiło. Wyciszyło się. I tak jadę, wiecie, i tak modlę się. Panie Boże, no Ty jesteś wielki. Ty jesteś wspaniały. Przecież Ty wiesz, ile już tych przeżyć miałem, ile już trudnych sytuacji. Panie, uchroń mnie od tych problemów. I wiecie, w szczególny sposób, chociaż to jest może takie, no, może śmieszne, może błahe dla niektórych, ale wiecie, w tym wszystkim jednak jest realny Bóg. Jest realność, czuję naszego Pana. I za to jestem Mu wdzięczny. Właśnie, że może w tych takich, może błahych, niebłahych, trudnych chwilach, ale wiecie, Pan jest realny. Pan jest realny w moim życiu i może być w każdego z nas. Tylko musimy tego doświadczać, musimy chcieć, ale musimy przychodzić, przedłożyć Mu to. Musimy przedłożyć to przed Pana. Panie, dopomóż mi. Panie, jestem tak słaby, jestem tak beznadziejny. Panie, jestem bezsilny. Czasami Bóg nas prowadza do takiego czegoś, abyśmy zobaczyli, że w Nim jest potęga, w Nim jest moc. Kiedy Izrael przechodził, zdobywał różne trudne sytuacje w jego życiu, Bóg czasami im pokazywał, jak jest wielki. Poprzez ich słabość pokazywał im, jak jest wielki i co może dokonać. I Bóg może dokonać dla mnie i dla każdego z nas wiele rzeczy, ale przedłużmy to przed Niego. Mówmy, rozmawiajmy z Nim o tym. I Pan nie będzie obojętny. Wysłucha. Amen.